Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Natalia Bienias i witam Was w kolejnym webinarze organizowanym przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj zaczynamy właściwie nowy cykl związany z UX-em. Będziemy trochę częściej o tym UX-ie opowiadać. Będziemy rozmawiać o UX-designie, czym właściwie jest, o procesie i etapach projektowania. A moim gościem jest Marcin Bober, design lead z takiej firmy, którą pewnie możecie kojarzyć skądś, bo nazywa się Google. Cześć Marcinie.
Cześć Natalia, miło mi tutaj być u Was. No jest to nowe doświadczenie trochę dla mnie, zwłaszcza prezentowanie z zbiórka w pewien sposób.
Super, to mam nadzieję, że będziesz miał tylko same dobre wspomnienia z tego webinaru. może kiedyś odwiedzisz nas jeszcze raz. No dobra, to ja zacznę takim pytaniem bardzo otwartym o tym, jak to się w ogóle stało, że w tym designie siedzisz, że ten design cię zainteresował. Skąd te UX-y, skąd te designy w twojej historii?
Ja się zawsze interesowałem, powiedzmy, takim czymś, zarówno projektowaniem samym stron internetowych. Zacząłem, nie wiem, w latach chyba jeszcze początku lat 2000, zrobiłem pierwszą stronę mojego miasta, z którego pochodzę, z Busko-Zdroju, i zrobiłem pierwszą stronę Busko-Zdroju. No i jak zacząłem, w liceum właśnie dużo robiłem stron, robiłem gry, też się interesowałem psychologią i w pewnym momencie to mi się jakoś tam połączyło, że jest taka wiedza tajemna wtedy dotycząca projektowania właśnie. Wtedy natknąłem się na takie popularne wtedy w tym środowisku była taka strona useit.com, to była strona prowadzona przez Jakoba Nielsena i on tam co chyba parę dni, czy tam co tydzień wysyłał taki tak zwany alertbox. I w tym alertboxie były generalnie takie krótkie artykuły, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był blog, nie wiem, czy wtedy to się mówiło o tym jako blog, to był bardziej newsletter, przychodziło na maila. No i później z tego napisał całkiem sporą książkę, właśnie, która właściwie była kolekcją tych alertboxów. Natomiast to było coś, co mnie natknęło do zainteresowania się tą dziedziną i jeden z takich, powiedzmy, kolejnych akcji to było to, że ja sam chciałem trochę być takim Nielsenem i zacząć pisać o tym. I jak wiadomo, Nielsen nie pisał sam, tylko miał kilka osób, miał dwie inne osoby, czyli tego Bruce'a Togacyniego i Dona Normana, jak można go zapomnieć. No i ja sobie znalazłem dwóch innych zapaleńców, byśmy trzech Marcinów. Był Marcin Wichary, który później też pracował w Google, teraz chyba pracuje w Figmie. I Marcin Sikorski, który jest profesorem z tego co wiem na Politechnice Gdańskiej, ale chyba też na Polsko-Japońskiej Akademii Nauk Komputerowych. I to stworzyliśmy razem, w ogóle połączyliśmy się przez internet mailowo, w jakiś, nie pamiętam, czy w jaki sposób właściwie. I stworzyliśmy razem taką stronę, która się nazywała użyteczność.pl. To była chyba pierwsza taka strona, która starała się być kompendium wiedzy o użyteczności. Wtedy nie mówiliśmy, wtedy termin user experience nie był chyba jeszcze spopularyzowany. Wydaje mi się, że nie był używany. W środowisku akademickim było mówione o interakcji człowiek-komputer, czy human-computer interaction. Natomiast jeśli chodzi o strony internetowe, to mówiło się o usability, czasami spolszczało się to jako użyteczność. Niektórzy mają problem z tym spolszczeniem. Ja w sumie do tej pory nie wiem, jak się to powinno spolszczać, więc na wszelki wypadek zarejestrowaliśmy wtedy domeny funkcjonalność.pl i użyteczność z polskimi znakami, która nigdy nie przyszła, ale chyba największy ruch miała jednak usability.pl, więc znaczy to mówię o domenach, tak? No i żeśmy robili tą stronę przez jakiś czas i ja później trochę nawiązałem kontakty z ludźmi z Uniwersytetu, z Politechniki w Eindhoven, która była takim, powiedzmy, ośrodkiem, który dosyć wcześnie zajął się projektowaniem interakcji, także ergonomią, systemów informacyjnych z tego powodu, że Politechnika w Eindhoven była w mocny sposób inspirowana i sponsorowana też przez firmę Philips, która w dawnych czasach była takim trochę Applem. To znaczy, Philips był znany z tego, że miał takie motto sense and simplicity. I to chodziło o to, że generalnie ich produkty były łatwe w użyciu, były czymś, co powiedzmy było zorientowane na użytkownika, było ładne, było przyjemne w użyciu, było przemyślane i funkcjonalne. Philips też miał wiele innowacji w tym okresie, na przykład jedną z takich innowacji był Ambilight, czyli oświetlanie telewizorów, które też powstało jako jakiś tam efekt taki researchu na temat doświadczeń ludzi, którzy pracują z telewizora, znaczy używają telewizorów. No i jakby te kontakty zaowocowały tam kilkoma konferencjami, a później pojechałem tam na studia, przeniosłem się, no i przez 9 lat prawie mieszkałem w Holandii. Między innymi pracowałem też dla Philipsa. Pracowałem dla oddziału Philips, Philips jest generalnie ma kwaterę główną w Eindhoven. I pracowałem nad urządzeniami medycznymi tam w Philipsie po studiach i po pracy na uniwersytecie. To była dosyć ciekawa praca z tego powodu, że próbowaliśmy, jakby jest, nie próbowaliśmy, po prostu zajmowaliśmy się projektowaniem takiego systemu, można powiedzieć, bo to jest maszyna, plus tak naprawdę ona zajmuje dwa pokoje, która służy do obrazowania przepływów w ludzkich naczyniach, na przykład operacje serca, operacje wszystkie takie, czasem naczyniowe też mózgu, wkładanie stentów. To jest ciekawe z tego, no i to jest, jak ja powiedziałem, to jest cały system. To znaczy, że to jest nie tylko sama maszyna, to jest takie ramię C, którego używa się podczas operacji. To już użytkownik ciekawy i use case jest ciekawy. Natomiast jest to system, który ma generalnie dwa pokoje. Jeden pokój jest pełen komputerów i wyświetlaczy. Ma swój własny jakby system nawet operacyjny, do którego nawet można pisać aplikacje. Są inni producenci, którzy dostarczają też oprogramowanie do tego. Nasz system właśnie miał być rewolucją, jeśli chodzi o user experience. On został wprowadzony parę lat temu, nazywa się Azurion, Philips Azurion, i właśnie staraliśmy się stworzyć takie środowisko dla lekarzy, którym oni popełniają najmniej błędów, a niestety lekarze często popełniają błędy i często mówi się, że to jest błąd lekarza, ale tak naprawdę często to jest błąd maszyny, czy błąd interfejsu użytkownika, mówiąc dokładniej. To, co my mieliśmy rutyną w naszej pracy, było przeglądanie takiego katalogu. Te maszyny są instalowane w całym świecie, też w Polsce, i przeglądaliśmy co tydzień, więc przeglądaliśmy katalog, o czy przyszło coś nowego, ponieważ nie dlatego, że ta maszyna była aż tak zła, tylko dlatego, że to jest regulowany biznes i jakby to jest ważne, że jeśli na przykład coś jest nieoptymalnie zaprojektowane, to musi być natychmiast naprawione. I często było tak, że na przykład przez to, że nie wiem, że wyświetlaliśmy coś na ekranie w sposób nie do końca widoczny, na przykład to mogło zaowocować tym, że na przykład ktoś umarł, bo na przykład doktor się pomylił, powiedzmy doktor się pomylił, ale to nie była, zwykle tak jak mówię, to były błędy, często błędy ludzkie są błędami. Zwala się to na człowieka, natomiast często jest to wina po prostu nieintuicyjnego czy nawet czasem mylącego interfejsu użytkownika. I o ile Philips jest uznawany za taki, powiedzmy, z tego co pamiętam, przynajmniej tak nam mówiono, że jesteśmy raczej w tej, to jest nasza duża zaleta, powiedzmy, łatwość użytkowania, to jednak to było dosyć czasami przerażające, jak się widziało, na przykład, o kurczę, ktoś zmarł, albo co to jest, ta ikonka jest źle pokazywana, nie? Naprawdę tak było.
Konsekwencje są dużo poważniejsze niż w przypadku, tak jak źle zaprojektujemy jakiś formularz, co najwyżej ktoś się gdzieś tam wkurzy i stwierdzi, że nie wypełni tego, tylko wypełni gdzieś na innej stronie albo zrobi zakupy w innym sklepie. A tutaj te konsekwencje mogą być naprawdę poważne. To jest fantastyczne, co opowiadasz, bo wydaje mi się, że bardzo często mówi się o projektowaniu interfejsów, interakcji, projektowaniu UX w kontekście takim najprostszym, czyli właśnie tego projektowania stron internetowych, jakichś aplikacji, jakiegoś softu do obsługi czegoś tam na komputerze, a tymczasem no, ten obszar jest dużo szerszy. Można robić naprawdę fantastyczne rzeczy, tak jak opowiadasz, chociażby pracować przy maszynach, które służą na co dzień lekarzom, chirurgom.
Jedną z ciekawych rzeczy w tej pracy jest to, że to jest wspaniały świat. To jest generalnie świat jest wspaniały, ponieważ jest złożony. Ale przez to, że jest złożony, i przy okazji w dzisiejszym świecie mamy do czynienia z wielością doświadczeń. Mamy tyle doświadczeń, ponieważ mamy wiele, wiele powierzchni, na których możemy wchodzić w interakcję zarówno z innymi ludźmi przez media, jak i z samymi mediami, czyli medium to jest komputer, czy internet, czy maszyna do kawy. Ta złożoność jest olbrzymia i to sprawia, że rola projektanta jest, moim zdaniem, staje się coraz bardziej ważna. To jest, o ile wcześniej człowiek, powiedzmy w dawnych czasach, ludzie nie mieli tak wielu doświadczeń, nie używali tak wielu skomplikowanych urządzeń, ale także byli jakby w pewien sposób chronieni przez, można by powiedzieć, przed przed tą złożonością, która jest wspaniała, ale jest też w jakiś sposób, może być też przytłaczająca. Moim zdaniem rolą projektanta jest czynić tą cudowną złożoność w jakimś sensie bardziej znajomą, czy może nawet powiedziałbym swojską. I sprawiać, żeby ludzie byli w stanie doświadczyć jak najwięcej, tak naprawdę powiedzmy doświadczyć pewne rzeczy i zrozumieć je, używać ich w sposób, który jest dla nich wartościowy. I też powiedzmy to, co mamy znajome, czyli wszystkie rzeczy, których używamy na co dzień, uczynić je wspaniałymi. Ja bym powiedział tak, bo często mówimy o definicji jakby projektowania jako coś, powiedzmy, czasami zawężamy ją do usability, czasami mówimy o doświadczeniu użytkownika, ale tak naprawdę może nie do końca zastanawiamy się, czemu to doświadczenie tak naprawdę służy, czy jest celem samym w sobie, czy jest celem do czegoś innego. Moim zdaniem często jest tak, że jest celem, że to jest tylko jakby interfejs, to jest tylko taka rama, przez którą patrzymy. Natomiast ta rama nie powinna przeszkadzać, dobrze, ale dobrze, jeśli jeszcze pomaga, żebyśmy byli w stanie doświadczyć więcej, lepiej i właśnie nie mówię tutaj tylko o produktach, powiedzmy, złożonych, jakichś urządzeniach medycznych, tylko także zwykłych, nie wiem, ja odczuwam dużą przyjemność, jeśli widzę, że na przykład, nie wiem, szklanka dobrze leży w dłoni, albo coś w tym stylu, prawda?
Kubek nie parzy cię w palce, jak niesiesz gorącą herbatę.
Dokładnie, albo na przykład tak. A odwrotnym przykładem jest to, jeśli coś jest bardzo źle zaprojektowane, na przykład, no to też wtedy jest to dosyć tak.
O tym częściej chyba mówimy wtedy, jak coś na mnie pasuje. Jedno z takich pierwszych pytań, które chciałam ci zadać, myślę, że gdzieś tam w części na nie trochę odpowiedziałeś, jest to, czym dla ciebie jest UX, czym dla ciebie jest UX design. I też mówiłeś tutaj o projektancie, więc od razu zahaczę o to, kogo masz na myśli, mówiąc projektant, bo tutaj trochę tak wyczułam, że są tematy z zakresu może jakiegoś właśnie wzornictwa przemysłowego, bo z jednej strony mówimy o tym, jak te maszyny się używają nie tylko w kontekście tych ekranów dotykowych czy tych interfejsów w tym takim powszechnym rozumieniu, czyli przycisk na ekranie. Czy to powinien być właśnie, czy powinna być osoba, która skończyła projektowanie, czy to może jest jakiś deweloper, który gdzieś tam też tym projektowaniem się interesuje? Tak bardzo dużo pytań ci zadałam, więc może zacznijmy od tego, czym dla ciebie jest ten UX design?
Myślę, że nie ma jakiejś takiej jasnej jednej ścieżki. Na przykład godzinę przed tym wywiadem miałem rozmowę kwalifikacyjną z projektantem do Tokio i on do biura w Tokio i on właśnie był to się po polsku mówi, inżynierem mechanicznym, mechanical engineer z wykształcenia. Więc jakby w tym zawodzie często spotykamy ludzi, którzy nie przychodzą z tradycyjnego, że tak powiem, z tradycyjnej jednego ścieżki edukacji. Natomiast ta ścieżka edukacji na pewno bardzo pomaga, bo to jest trochę jak w programowaniu. Można się tego nauczyć samemu, natomiast jeśli było się w grupie z ludźmi i przez jakiś tam czas miało się możliwość doświadczyć różnych rzeczy, nie tylko, powiedzmy, jednego sposobu pracy, tylko wielu sposobów pracy, wielu też rodzajów zadań, które stają. Przynajmniej na pewno jest to w jakiś sposób wzbogacające. Jeśli mówimy o na przykład projektowaniu, często dużo rzeczy możemy się dowiedzieć, dlatego ta dziedzina jest tak jeszcze otwarta, z tego powodu, że my możemy się, często też jak pytam ludzi o to, zwykle zaczynam wywiad od pytania ludzi, jaką książkę mógłbyś mi polecić, jako taki trochę łamacz lodów. I często ludzie właśnie, moim zdaniem najciekawsze odpowiedzi są zawsze, jak ktoś mi poleca książkę nie o UX-ie, tylko właśnie taką, która mnie w jakiś sposób bogaci jako projektanta, natomiast niekoniecznie dotyczy ona samego projektowania, tak? Ale jeśli mówimy o projektowaniu, no to nie jest tak, że to jest jedna dziedzina, która dotyczy projektowania, ponieważ ona jakby składa się z wielu poddziedzin. My mówimy to o psychologii, czyli rozumieniu tego, dlaczego ludzie się zachowują i jak się zachowują, w jaki sposób człowiek generalnie przetwarza informacje, to psychologia kognitywna. Psychologia społeczna staje się coraz bardziej istotna z tego powodu, że to jest takie słynne badanie Clifforda, właściwie książka Clifforda Nassa i Byrona Reevesa, Media Equation. Ona została przetłumaczona na polskie, natomiast nie pamiętam, w jaki sposób została przetłumaczona. Oni mówią tam o swoich badaniach, z których wynika i to jest po prostu mocno potwierdzone, że my, wchodząc w interakcję z maszynami, zawsze traktujemy ich jako aktorów społecznych, czyli social actors. Czyli to można powiedzieć, że wszystkie prawa, które dotyczyły psychologii społecznej, możemy odnieść do komputerów, tak, teraz. Więc to jest jakby, dlatego ta psychologia społeczna staje się bardzo istotna. To jest też wiedza z zakresu takiej tradycyjnej grafiki komputerowej, prawda? Nie musimy być artystą, nie musimy rozumieć, nie musimy być utalentowani w jakiś sposób, żeby być dobrym projektantem. Natomiast to, co jest ważne, to jakby grafika też ma swoje pewne prawa i na przykład sposób, w jaki dobieramy kolory. To jest często, to może być formuła matematyczna, to może być wzór, to może być heurystyka. Sposób, w jaki rozkładamy elementy na stronie. No tutaj mam taką świetną książkę, która się nazywa Grid Systems. To jest o projektowaniu, w jaki sposób projektować za pomocą, po polsku to się chyba nazywa siatka, tak?
To ja tak przy okazji, ja też właśnie o siatkach mam na biurku.
Więc to tradycyjne projektowanie gazet, czy projektowanie z książek, typografia, są to dziedziny, których można się nauczyć, one wymagają tej ciekawości poznawczej. Także jest to wiedza z wielu dziedzin, także z dziedziny informatyki oczywiście, rozumienie tego złożoności, rozumienie na przykład w jaki sposób problem przekłada się na wymagania funkcjonalne, tego można się nauczyć na studiach informatycznych, przynajmniej tak mi się wydaje. I są bardzo ważne. Inną ważną rzeczą też, która trochę się wywodzi z może takiej też częściowo z informatyki, to jest taka jakby wiedza o myśleniu systemowym, czyli w angielsku się nazywa thinking in systems, ponieważ to, co my robimy, to w pewien sposób myślimy, mamy jakiś problem i staramy się z ten i mamy jakiś zaprojektowany jakiś system, to nie musi być system komputerowy, który ma ten problem w pewien sposób rozwiązać, tak? Więc to jest zawsze jakby w naszej pracy bardzo ważne, to jest jakby, jak ktoś się mnie pyta, co robię, no to myślę, że dobrą odpowiedzią jest zawsze rozwiązuję problemy, tak? Niekoniecznie swoje, tylko też problemy innych ludzi. Natomiast myślę, że w wielkim skrócie można powiedzieć, że to jest to, co my robimy. My rozwiązujemy problemy i definiujemy też te problemy, bo nie zawsze jest tak, że problem jest jasny. I nie zawsze jest tak, że możemy przyjść do, powiedzmy, kogoś, kto będzie używał czegoś, co będzie chcę zrobić i my go zapytamy się, co on chce. No tak jak Henry Ford mówił, że jeśli by zapytano się ludzi, którzy gdzieś tam, nie wiem, przemieszczają się, czego potrzebują, to że potrzebują szybszego konia, tak? No ale właśnie to jest coś, co moim zdaniem jest ważne. To, co mnie inspiruje, to też taki cytat z Steve'a Jobsa, który powiedział, że to, co oni robią, to nie są komputery. Że to jest tak, że Steve Jobs mówił o tym, że jakby człowiek generalnie przemieszcza się w sposób bardzo nieefektywny. Natomiast najmniej efektywny ze wszystkich gatunków, prawie wszystkich ssaków, powiedzmy. Natomiast jeśli dać mu rower, to jego wydajność ekonomiczna wzrasta, na samym używa mniej energii niż na przykład kondor, czy tam inne, nawet ptaki, do przemieszczenia się z punktu A do punktu B. I tym samym jakby, czym rower jest do przemieszczania się, są systemy interaktywne dla naszego umysłu. To jest w pewien sposób, on to mówił, że to są rowery dla naszego umysłu, tak? I to jest moim zdaniem coś, co jest bardzo istotne i każdy, kto jeździ na rowerze, wie, że jeśli ten rower jest, powiedzmy, w jakiś tam sposób niedopasowany, no to z przyjemności może się zamienić w koszmar taka jazda.
Tak, siodełka niedopasowane zwłaszcza, to nie polecam. Wiesz co, wymieniłeś tak dużo rzeczy tutaj, bo to było i psychologia społeczna, i projektowanie graficzne, i te technologie. I podejrzewam, że gdzieś tam w głowach naszych widzów, zwłaszcza tych, którzy dopiero zapoznają się z tematem projektowania i UX-em, może się pojawić pytanie, czy to znaczy, że my to wszystko musimy umieć? Czy my musimy to wszystko znać? Bo to jest strasznie dużo tematów, którymi trzeba by się było zainteresować.
Zwykle pracujemy w zespole. Ja bym powiedział, że cechą taką w pewien sposób wielu dobrych projektantów jest to, że oni są w stanie pracować w zespole i to nie tylko w zespole innych projektantów, ale też w zespole generalnie, który pracuje nad produktem. I my nie musimy wiedzieć wszystkiego, natomiast dobrze jest, jeśli my wiemy po trochu z każdej dziedziny, znamy swoją dziedzinę bardzo dobrze, powiedzmy projektowania, czy samego tego, powiedzmy, projektowania graficznego, natomiast jesteśmy w stanie użyć wiedzy, którą mamy naokoło siebie, bo jeśli na przykład, powiedzmy, coś tam liznęliśmy z informatyki, nie wiem, wiemy, co to jest problem, nie wiem, jakiś tam problem trudny, albo wiemy, co to jest obiekt, prawda, w projektowaniu obiektowym, to jest tam trochę łatwiej znaleźć z tymi ludźmi, niekoniecznie, żeby my mamy coś do powiedzenia, powiedzmy, w jakiejś dyskusji na temat złożoności algorytmicznej, natomiast my jesteśmy w stanie z tymi ludźmi złapać wspólny język wtedy łatwiej i jesteśmy w stanie z nimi współpracować lepiej. I to jest bardzo ważne, moim zdaniem, taka osoba, która, jeśli myślę o projektancie, to jest to osoba, która, powiedzmy tak, zwana tak kształtna, to znaczy mamy tą dużą wiedzę z jednej dziedziny, ale mamy też wiedzę, trochę tej wiedzy horyzontalnej z tych właśnie dziedzin, w których pracujemy, też wiedza, też umiejętność uczenia się jest bardzo ważna, ponieważ często, jeśli chcemy poznać, to zależy też od rodzaju aplikacji, natomiast w przypadku mojego doświadczenia często było tak, że my musimy też bardzo szybko się uczyć tego, żeby złapać kontakt z ludźmi, dla których pracujemy. Może to jest specyfika mojego zawodu, może to nie jest dla każdego, natomiast taki system, jak projektowałem na przykład Angiografii, czy też to, co robię w tej chwili w Google, czy projektuję Google Cloud Platform, jest taki system business to business dla firm, które chcą używać oprogramowania infrastruktury Google'a. Są strasznie skomplikowane systemy, jakby jeśli ja pójdę do użytkownika i mam ten z użytkownikiem i powiem mu, wiesz co, ja teraz będę trochę empatii, chcę ci pomóc, zrobić to łatwe, no to on na mnie popatrzy i mówi, co ty wiesz o życiu, co ty wiesz o tym problemie, nie? No bo tak jest, no, jeśli rozmawiasz z lekarzem, który jest na przykład, który ma 20 lat doświadczenia i wiele już przeżył i ty mu mówisz, jak robić, nie wiem, jak ustawić maszynę, tam się na początku zawsze ustawia maszynę odpowiednio, to jest część procedury, no to musisz jakby, także, dlatego bardzo ważna jest ta umiejętność szybkiego dosyć uczenia się tych istotnych rzeczy i to jest moim zdaniem właśnie dlatego tak wielką zaletą jest to, że ta dziedzina nasza UX czy projektowanie interakcji jest tak, powiedziałbym, otwarta, nie?
To ja od razu mam pytanie od widzów, bo jest takie w punkt idealnie o tym, o czym mówiłeś przed chwilą. Jak dużo wiedzy specjalistycznej potrzeba, aby projektować interfejsy dla specjalistycznych urządzeń, na przykład lekarzy, o których przed chwilą mówiłeś? Czy w przypadku tak zaawansowanych projektów docierasz do fundamentów sposobu pracy, na przykład lekarzy, czy raczej metodą prób i błędów, analizie elementów, które przeszkadzają w pracy, przez które ludzie popełniają błędy, optymalizujesz zasady działania danej funkcjonalności, jak się w ogóle podchodzi do takiego projektu?
To, co na pewno się nie da zrobić, to na pewno się nie da w krótkim czasie, jaki się ma na projekt, nie da się dojść do poziomu wiedzy, w którym jest się w stanie rozmawiać jak partner dla kogoś, kto się tym zajmuje 20 lat i jest na przykład i ma obecny autorytet i dużą wiedzę. No, nawet w stosunku do młodego lekarza, my nigdy nie będziemy wiedzieć tyle, co oni. No, z tego powodu nawet, że oni spędzili te 6 lat, prawda, przynajmniej ucząc się tego. Więc to, co jest ważne, to jest ważne, żeby rozumieć kontekst, w jakim oni pracują. I to, co jest, co staramy się robić, jest często wchodzić w interakcje z klientami. Na początku możemy to robić w ten sposób, że jeśli mamy już kogoś, kto w zespole na przykład, który się dobrze zna na danej dziedzinie, i my tak mieliśmy w Philipsie, mieliśmy tak zwanych specjalistów do spraw aplikacji, czy application specialist, to byli po prostu często byli lekarze, albo byli tam radiolodzy, czy coś w tym stylu, którzy byli w stanie jakby pozyskiwać dla nas pewne informacje, nie pracowali w grupie z nami. Tak samo na przykład, jeśli chodzi o clouda, no to mamy powiedzmy ludzi, którzy wcześniej zajmowali się na przykład cloudem jako użytkownik i teraz będą naszą inżynierami w cloudzie, no i albo product managerowie często są właśnie w takiej sytuacji i na przykład wtedy powiedzmy wchodzimy z nimi trochę na początku, że tak powiem, shadowując to, co oni robią, obserwując to, co oni robią i jak oni rozmawiają, żeby zrozumieć lepiej to, o jakim kontekście mówimy. Natomiast na pewno nie jest potrzebna jakaś specjalistyczna wiedza. Ja nie jestem lekarzem, chociaż na pewno wiem więcej o angiografii niż może przeciętny człowiek, z tego powodu, że się tym zajmowałem. Natomiast byłbym w stanie wejść do szpitala i sobie tą maszyną, nie wiem, coś zrobić, prawda? Prześwietlić rękę czy coś, ale na pewno w bezpieczny sposób, ale na pewno nie ten, ale na pewno nie jestem w stanie dojść do poziomu, tego użytkownika i to nigdy nie będę. I to jest właśnie fajne w pewien sposób, ponieważ jakby jeśli produktu się da nauczyć w jedno popołudnie, to jest też fajne, ale ja na przykład lubię to, jeśli to jest w pewien sposób zagadka, no i trzeba się nauczyć pływać w tym, czym oni pływają, nie? W pewien sposób. Natomiast nie trzeba nurkować.
To jest, dla mnie to jest jedna z najbardziej fascynujących rzeczy w tej pracy, że dzisiaj się pracuje w branży związanej z bankowością i finansami, a drugiego dnia, może nie drugiego dnia, ale za rok, dwa można pracować z ludźmi, którzy właśnie pracują w obszarze jakiejś medycyny, farmacji, czegoś takiego, więc to jest takie rozwijające, mam takie odczucie, że to jest coś, co przyciąga.
To jest takie w pewien sposób też, to jest ważne w tym, generalnie moim zdaniem w naszej dziedzinie to jest to, żeby mieć tak zwane helicopter thinking, czyli że na przykład helikopter jest w stanie płynnie zmieniać wysokość i jakby my nigdy nie jesteśmy tak blisko problemu, jak na przykład, nie wiem, programiści, którzy implementują dane feature'y. Nie wiemy tak wiele o tych feature'ach, natomiast mamy trochę jakby może szersze spojrzenie na problem, na produkt. Natomiast PM-owie mają jeszcze większy, powiedzmy product managerowie mają jeszcze głębszy, szersze pole widzenia, natomiast oni już może przestają patrzeć na te detale, które my nadal możemy widzieć. I to jest ważne w naszym dziedzinie, to że my ciągle będziemy, moim zdaniem powinniśmy się poruszać zmieniać tą perspektywę naszą cały czas, tak z góry na dół. Także w zależności od tego, jaka jest od problemu, który rozwiązujemy i etapu, na którym jesteśmy. Natomiast to jest ważne, umiejętność zmiany tej perspektywy.
Padło pytanie o coś też, o czym wspomniałeś, bo pani Anna pyta, czy doświadczeniem we wzornictwie przemysłowym możliwe jest bezpośrednie przejście do branży UX. I od razu pomyślałam sobie o tym właśnie, o czym mówisz, że w związku z tym, że my się stykamy z tak wieloma tematami, obszarami, specjalistami, pracujemy w tak rozproszonych często zespołach, to właśnie takie różne doświadczenia i ta nasza różna edukacja jest właśnie taka wartościowa w tym wszystkim, bo mamy bardzo różne perspektywy, które można łączyć. Ja cię od razu spytam, czy jakie najdziwniejsze kierunki, może skoro rekrutujesz, jakie najdziwniejsze kierunki kończyli ostatecznie projektanci, z którymi pracowałeś, albo którzy interesowali się pracą w tej czy w innych firmach, bo akurat wydaje mi się, że wzornictwo przemysłowe jest takim bardzo bliskim tematem przez to, że tam jest ta ergonomia, optymalizacja i gdzieś to trzeba prototypować, zanim się stworzy. To ja cię spytam właśnie, oprócz tego inżyniera, o którym wspominałeś, czy były jeszcze jakieś takie dziwne, które cię zaskoczyły nawet wcześniejsze kierunki?
Nie wiem, czy dziwne, natomiast trudno mi powiedzieć dziwne, natomiast o tym pomyślę, to pracowałem często z inżynierami, którzy się przekonwertowali na tę dziedzinę. Pracowałem z ludźmi z różnych dziedzin, tak naprawdę to często są też ludzie, często graficy komputerowi, którzy na przykład też w pewnym momencie zaczęli myśleć o tym też, co powiedzmy trochę, nie chciałbym powiedzieć szerzej, żeby to nie zabrzmiało lepiej, po prostu inaczej.
Ja jestem z backgroundu graficznego, więc ja mówię tak, to właśnie o to chodzi.
Znaczy to jest jeden aspekt, na którym się skupiasz, nie? Tak samo jak programista też skupia się na pewnym aspekcie, natomiast tutaj jakby powinien się skupić na czymś, patrzeć na problem trochę z szerszej perspektywy być może i myślę, że to są takie naturalne, ale pracowałem też z ludźmi, którzy na przykład pracowałem z świetnym designerem, który jest nauczycielem angielskiego z wykształcenia na przykład, więc to jakby każdy może być, można by powiedzieć, każdy może być designerem, chociaż nie wiem, czy tak jest, ale tak mi się wydaje. O, pracowałem z historykiem jeszcze z ciekawości. W Stanach Zjednoczonych pracowałem z Ameryki, właśnie miałem kolegę z jeden, który był historykiem z wykształcenia i wcześniej pracował w Ancestry.com, to jest jako projektant, ale no tak właśnie Ancestry.com to jest w sumie taka strona, która dotyczy częściowo historii, więc tak się zrekrutowało, więc.
To ja dorzucę od siebie filozofię i górników. Chyba dwóch miałam okazję poznać byłych górników, którzy się przebranżowili, więc bardzo ciekawe też kierunki. Więc ja się z tym wzornictwem przemysłowym w ogóle nie bała, co do przechodzenia do branży UX-owej.
Na przykład moje studia, które robią w Holandii interakcyjny komputer, to byliśmy pod Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego, także to jest...
Tak, i to chyba najczęściej widzę w tych zagranicznych studiach. U nas jeszcze tych kierunków nie ma tak dużo. Myślę, że my jesteśmy jeszcze przed tym takim chyba wybuchem albo może rozwinięciem tych niektórych uczelni, kierunków i kursów. Myślę, że SWPS jest jedną z niewielu uczelni, która w sumie oferuje coś takiego jako takie regularne studia, ale jak obserwowałam zagraniczne uczelnie, to właśnie wzornictwo przemysłowe i te takie bardzo techniczne uczelnie, gdzie właśnie jest mowa o interfejsach, To były takie dwa typy chyba, z którymi najczęściej się spotykałam. Ja od razu cię, bo tutaj mam kolejne pytania, więc ja tak pozwól, że będę zerkać w bok i pytać. Bo mamy też pytanie, na ile w pracy UX designera dominujący jest komponent projektowy w porównaniu z badaniem potrzeb? Domyślam się, że chodzi o tą proporcję, ile jest badań, a ile projektowania, tak? W codziennej pracy.
Myślę, że to zależy bardzo od kontekstu tego, co musimy rozwiązać, tak? Prawda? Mamy czasem problemy, które możemy rozwiązać w pewien sposób od ręki, jeśli to są powiedzmy jakieś takie małe feature'ki, które musimy tam zaprojektować. Często jest tak, że my nie wiemy, co mamy zaprojektować i jakby trudno jest wymyśleć coś po prostu w całkowitej izolacji od problemu, od kontekstu. To nie jest fizyka, jak, że Einstein siedział sobie w pokoju, myślał i w pewnym sensie wymyślił teorię względności, tylko nie zaobserwował, prawda? On to wymyślił. Więc tutaj tak nie jest. Raczej bardzo ważne jest, jeśli chcemy zrobić coś, co odpowiada na potrzeby użytkowników, to jest nie tylko to, żeby przetestować, czy to spełnia potrzeby użytkowników, tylko najpierw, żeby zrozumieć często, jakie tak naprawdę te potrzeby użytkowników są, bo czasami coś, co nam się wydaje, że będzie powiedzmy do tego, później się okazuje, że jest dobre do czegoś innego. Na przykład PayPal na przykład zaczął się jako chyba firma do dzielenia się pieniędzmi, jak się idzie na piwo. I później dopiero oni zdali sobie sprawę z tego, że przesyłanie pieniędzy przez internet to jest coś, co daje miliony. No i dzisiaj jakby no też widzimy, Elon Musk wysyła sobie rakiety w kosmos dzięki tym pieniądzom z PayPala. Więc jakby często jest tak, żeby zrobić ten pivot tak zwany, czyli zmienić kierunek albo szybko nawet, bym powiedział, nie robi, albo na przykład zdecydować, że czegoś nie robimy, bo to, co jest ważne w naszej dziedzinie, to jest nie tylko to, co my dodajemy, ale też to, co my odejmujemy. I ja uważam, że nawet to odejmowanie jest bardziej wartościowe. To znaczy, że jeśli na przykład jesteśmy szybko w stanie udowodnić, że coś, co robimy jako zespół większy, jest pozbawione sensu, nie spełnia żadnych potrzeb, no to my jakby w ten sposób zwiększamy naszą szansę na robienie rzeczy, które są sensowne i w ten sposób bycia, powiedzmy, konkurencyjnym, dawanie użytkownikom tego, czego potrzebują. Więc to jest, mi się wydaje, że też dosyć ważna rola, jeśli chodzi o badania. Więc nie wyobrażam sobie w jakiś sposób takiego projektowania rzeczy, które są w pełni istotne, ważne, bez jakiegokolwiek researchu, czy to mogą być różne formy, prawda? To może być czasem, jeśli nie mamy bezpośredniego dostępu do użytkowników, to może być też, są też jakieś metody pośrednie, natomiast to niekoniecznie jest tak, że musimy mieć researchera zawsze. Czasami jesteśmy zespołem, ja czasem byłem też w takiej sytuacji, w której byliśmy zespołem jednoosobowym, tak? Jeśli chodzi o UX. Tak? Także wtedy jesteśmy zarówno researcherem, jak i writerem, jak i designerem, więc to zależy.
I tutaj bardzo płynnie przechodzimy do tematu właściwie naszego dzisiejszego spotkania, czyli procesu projektowego. Mógłbyś trochę opowiedzieć? Bo ja wiem, że godzinami można opowiadać o tym, jak ten proces UX-owy może wyglądać, co tam można robić, jaki powinien być, jaki nie powinien być. Jak z twojej perspektywy, jak według ciebie taki proces, dobry proces projektowy powinien wyglądać?
Moim zdaniem dobry proces projektowy to jest taki, który został w pewien sposób uszyty na miarę. Znaczy są pewne prawidłowości, które generalnie, o których myślimy, jeśli mówimy o projektowaniu, no to myślimy o tym, powiedzmy, jest taki model podwójnego diamentu tak zwany, który w pewien sposób definiuje to, w jaki sposób myślimy o procesie projektowym. Są różne modele też wymyślone przez IDEO. Prawda, mamy normy międzynarodowe ISO, które definiują, co to jest proces projektowy i na czym on polega. Więc jakby tutaj one się specjalnie nie różnią. Znaczy, mówimy tutaj o, generalnie jeśli myślimy o procesie projektowym, no to często to jest, on można by powiedzieć składa się z dwóch faz. Zazwyczaj najpierw musimy wiedzieć, czy projektujemy właściwą rzecz, a później musimy tą rzecz właściwie zaprojektować, tak? Czyli najpierw, tylko przy projektowaniu powiedziałem rzecz, natomiast w takim kontekście, że to może być też usługa, to może być, niekoniecznie musi być rzecz. Natomiast proces projektowy, bym powiedział, nie istnieje jeden proces projektowy. To zawsze jest on w pewien sposób dostosowywany, natomiast zazwyczaj składa się on, najpierw staramy się zrozumieć, dlaczego coś robimy, zadajemy pytanie dlaczego, a później co robimy, a później jak to robimy, tak? Czyli pytając dlaczego coś robimy, mówimy tutaj o motywacjach, wartościach, kontekście. Mówiąc co robimy, mówimy o funkcjonalności, powiedzmy jakichś tam właściwościach, funkcjonalnościach produktu. Mówiąc jak, często jest na końcu, no to jest, my mówimy tutaj o estetyce, na przykład też o takiej, która też ma bardzo dużą wartość, ponieważ są badania, które udowadniły, że na przykład, nie wiem, jeśli bankomat jest, to jest znane, ale może to powtórzę, bo może pieniądze to wie, ale bankomat, bo ja powiem, że zrobiłem takie badanie, że jeśli na przykład bankomaty są ładne, to ludzie postrzegają nie tylko jako ładne i fajne i tak dalej, tylko też popełniają błędów. Więc to jest dosyć ciekawe. To jest też bardzo ważna jest to estetyka. Natomiast wracając do procesu projektowego jeszcze, trzeba rozumieć, że to nie zawsze jest, zawsze jak czytamy, często jak się czyta o tych, w jaki sposób tworzyć proces i tak dalej, są dobre na to źródła. British Council ma dobrze opisany, Design Council, przepraszam, nie British Council, Design Council w Wielkiej Brytanii ma dobrze opisany ten proces projektowy właśnie, można poszukać Double Diamond, British, Design Council i wtedy się można o tym sobie poczytać. Natomiast to, co jest ważne, to też, żeby patrzeć na ten proces, który jest często przedstawiany w sposób, jakby to był wodospad. To znaczy, jakby to był proces, w którym wszystko idzie po kolei i na końcu mamy wpływ, mamy produkt. A to zwykle jest tak, że to jest proces, w którym często zatrzymujemy się w jednym punkcie, czasami wracamy się do poprzedniego punktu i często jest tak, że kręcimy się w kółko. To znaczy, robimy kilka, to nie jest, zazwyczaj bardzo trudno jest zaprojektować coś dobrze od pierwszego razu. Dlatego też bardzo ważne jest też, moim zdaniem, w projektowaniu jest to, żeby zawsze starać się myśleć o alternatywach, żeby jeśli na przykład próbujemy myśleć o rozwiązaniu, starajmy się najpierw, nigdy to nie będzie tak, że zawsze, że pierwsze rozwiązanie jest najlepszym rozwiązaniem. Rzadko tak jest w projektowaniu. Więc zwykle starajmy się myśleć o też, jeśli projektujemy, o alternatywach. To jest coś, czego ja też szukam, jeśli na przykład szukamy projektantów do Google, no to też patrzymy na to właśnie, staramy się, oczekujemy, że ktoś, kto na przykład rozwiązuje zadanie, które mamy podczas takiego wywiadu, na przykład przy tablicy, no to będzie myślał, starał się przedstawić kilka rozwiązań, nie tylko jedno na przykład.
To macie podpowiedź, jak przejść rekrutację w Google właśnie.
Myślę, że to jest spójne. Myślę, że proces rekrutacji w ogóle jest dosyć podobny do procesu rekrutacji we wszystkich takich podobnych tego typu firmach, więc przypuszczam, że on jest specjalnie różny w Facebooku czy Amazonie, czy w innych mniejszych firmach też.
Tak, odnośnie tego, ja pamiętam, że to była jedna z takich pierwszych rzeczy, których ja się musiałam oduczyć, jak w ogóle zaczęłam się uczyć już na uczelni, że zakochiwanie się w swoich projektach. I to tak w tym pierwszym właśnie, że to już jest takie przywiązywanie się, a potem rzeczywistość weryfikuje, że to ani nie był najlepszy pomysł, ani w sumie nie warto było, bo można wygenerować 30 ciekawszych, jak się jeszcze trochę nad tym popracuje, więc ale to tak, to chyba kwestia cierpliwości i próbowania i zagryzania zębów, żeby się z tym pogodzić po jakimś czasie.
To jest też ważne na etapie, na przykład jak robimy pierwsze projekty, to czasami widać różnicę pomiędzy ludźmi, którzy przychodzą z takiego tradycyjnego projektowania i oni od razu przynoszą sobie super markerki i robią piękne, rysują piękne rzeczy. I natychmiast ludzie, jak nie wiem, mamy na przykład stół i razem o czymś myślimy, to już inżynierzy na przykład już nie chcą wtedy nic rysować, bo wyjdzie mi brzydko. Więc to, co jest w projektowaniu bardzo ważne, jest umiejętność takiego, powiedziałbym, bazgrania. Znaczy, to nie musi być ładne. I to, co jedno z fajniejszych kursów, jakie miałem na uczelni w Eindhoven, to były zajęcia, kiedy właśnie uczono nas tego, w jaki sposób rysować. I to nie było zajęcia dla rysowania, dla takie graficzne, bo prowadził to inżynier, prowadził to Bill Verplank, to jest gość, który tam wymyślił UI w Xeroxie kiedyś, a teraz właśnie uczy. I on generalnie uczył nas tego, w jaki sposób rysować ideę, a nie skupiać się na warstwie estetycznej, tylko po prostu w jaki sposób efektywnie coś narysować. Każdy może się tego nauczyć, tylko są to, powiedzmy, jest to bardzo ważny etap, który czasem może być pominięty, ponieważ dzisiaj takie mamy świetne narzędzia do projektowania, że właściwie się wydaje, że czasami, że papier może nie jest potrzebny, ale jednak papier często jest najszybszy.
Jestem największą fanką papieru i ołówka, ale to od razu, no właśnie, bo to jest tak, że tutaj mówimy o tym procesie projektowym, że to tutaj to tak mogło wyglądać, tutaj sobie poszkicujemy, potestujemy, posprawdzamy. Ale spotkałam się cały czas z takimi opiniami, że to jest straszna strata czasu, że przecież można usiąść i od razu zacząć trzaskać ten UI, co tam, jakieś makiety, rysunki, dlaczego to jest potrzebne. Czy dużo tracimy, jak omijamy te początkowe etapy, o których opowiadałeś?
Może ta percepcja właśnie bierze się z tego, że jak komuś przedstawimy, co będziemy robić, to przyjdziemy do niego z tym pięknym wykresem, albo podwójnym diamentem, albo ISO, tam, nie pamiętam, jakie, 1394, coś tam, coś tam. To wygląda na strasznie skomplikowany, długi proces, który nie wiadomo, kiedy się zakończy i generalnie co ci wszyscy ludzie, którzy do tej pory pracują nad tym produktem, co oni w tym czasie będą robić, tak? Bo jak się zgramy. Więc to jest, co jest ważne, to moim zdaniem jakby rozumienie, dlatego powiedziałem, że ważne jest zastosowanie procesu. Często jest tak, że na przykład nie mamy miesiąca na zaprojektowanie czegoś, mamy tydzień, to wtedy być może świetnym metodą jest design sprint na to, prawda? Jeśli chcemy szybko rozwiązać jakiś problem i go zwalidować, to być może design sprint jest wtedy dobry, więc jakby musimy być aktywni i rozumieć to, w jaki sposób dostosować na proces. To nie jest jakaś też jakaś religia, której musimy, to jest dogmat, że musimy zawsze mieć, nie wiem, badanie etnograficzne na początku robić albo coś takiego, tylko jakby jest, ważne jest zrozumienie, powiedzmy, i dojrzali projektanci, dojrzali badacze są w stanie dostosowywać proces do potrzeb i są w stanie tak zgrać ten proces, żeby on się zgrywał razem z procesem wytwórczym. Natomiast jeśli chodzi o stratę czasu, to my tak naprawdę pomagamy ludziom zachować czas. Jeśli na przykład zrobimy design sprint, z którego wyjdzie, że idea, na którą mieliśmy pracować, jest bez sensu i kompletnie nietrafiona, no to wtedy możemy zaoszczędzić ludziom miesiące czasu pracy, które by później poświęcili na rysowanie tego projektu, wdrażanie tego i tak dalej. Więc jakby tutaj pozwalamy szybko, na przykład to, co jest, czym się różni Google trochę od mojej poprzedniej pracy, czyli urządzeń medycznych, to my mamy tutaj podejście launch and iterate, czyli wypuść coś szybko produkt na rynek i później szybko go ulepszaj. I też mamy podejście, że najlepiej jest fail fast, czyli upaść szybko. Jeśli mamy coś uciąć, to zróbmy to szybko, nie? No tego się nie można robić w urządzeniach medycznych z wiadomych względów. Launch and iterate nie byłoby fajne dla pacjentów, ale no to jest my tak naprawdę pomagamy ludziom, pomagamy firmom zaoszczędzić i organizacjom, w których pracujemy, zaoszczędzić czas. Na przykład za pomocą badań z użytkownikami możemy na przykład spriorytetyzować backlog, który normalnie może był robiony tylko na podstawie badań marketingowych, mając dane behawioralne, jesteśmy w stanie na przykład, może nie behawioralne, ale powiedzmy mając takie głębsze spojrzenie na przykład na potrzeby użytkowników i na ich priorytety, jesteśmy w stanie sprytyzować pewne funkcje, a może być może pewnych funkcji nie będziemy musieli w ogóle implementować, albo jeśli popatrzycie na Gmaila na przykład, to on jest bardzo nierówny. To znaczy, że może tutaj nie powinienem krytykować kolegów, ale to nie jest właśnie krytyka. To znaczy, oni są naprawdę, jeśli chodzi o priorytetyzację Gmail, generalnie praca w Gmailu jest bardzo trudna, ponieważ to jest taki produkt, którego używają wszyscy, każdy tam chce coś włożyć i tak dalej. Ale zobaczcie, jak super jest rozwiązany flow, czy ten, powiedzmy, ta funkcja pisania maila. Ona jest po prostu idealna, moim zdaniem. Jeśli piszesz maila i zapomnisz kogoś dodać, to na przykład Google ci automatycznie podpowie, hej, powinieneś może dodać tą osobę. Jeśli na przykład
nie dodasz załącznika, tak, albo się coś napisze o załączniku, to pyta, czy jednak się nie chce dodać załącznika, tak.
Jak piszesz coś do kolegów z pracy o 3 w nocy, to może na przykład nie chcesz im wysłać tego o 3 w nocy, tylko chcesz, żeby oni to przeczytali o 8 rano, więc możesz wysłać to z opóźnieniem i tak dalej. Więc jest dużo, to działa super. Natomiast jeśli popatrzcie na ustawienie na przykład, jak ustawienia wyglądają. One wyglądają, jakby ktoś ich specjalnie nie projektował. Jakby po prostu no, tak wyglądają, ale to wynika właśnie z tego, że Gmail ma bardzo dojrzały proces, jeśli chodzi o to, co my nazywamy w Google, to nazywamy to Product Excellence. I to jest jakby kultura zorientowana na jakość i też jakość użytkowania. Właśnie to, co jest ważne, to, że my rozumiemy, że Gmail bardzo dobrze rozumie, moim zdaniem, które funkcje są istotne i one są na maksa zrobione idealnie po prostu, natomiast są elementy, które są powiedzmy może bardziej takie opuszczone, wydają się, one nie są update'owane przez bardzo długi czas, natomiast to jest intencjonalne, po prostu to przynosi większą wartość dla naszych użytkowników, niż byśmy byli porówno, wszystko byłoby mniej więcej na wysokim poziomie, ale nie najlepszym, tak, więc... Myślę, że tak wygląda. Myślę, że my w cloudzie bardzo długo jeszcze będziemy musieli dojrzewać do tego do tego momentu, kiedy będziemy mieli tak super user experience jak te produkty konsumenckie. Natomiast.
Ale i tak świadomość firmy, w której pracujesz, związana w ogóle z projektowaniem czy pod tymi badaniami, testami jest dużo większa niż, no właśnie, w przeciętnych firmach, w których się pracuje, niestety bywa tak, że no to nasze otoczenie biznesowe nie jest jakoś specjalnie przychylne. Gdzieś tam się zatrudnia tych projektantów, coś tam się mówi o tym UX-ie, a potem rzeczywistość weryfikujemy i okazuje się, że no właśnie, tu chcemy robić fajny UX, ale ani nikt nie chce robić badań, ani nie ma na to funduszy, ani nie ma czasu. I co wtedy? Jak dopasować taki proces projektowy do typu projektu, nad którym pracujemy, kiedy jeszcze tak naprawdę sami do końca nie wiemy, jak on powinien wyglądać? No bo domyślam się, że jesteśmy tymi początkującymi projektantami. Gdzie szukać takich informacji, jak się odnaleźć w tym wszystkim?
Myślę, że bardzo ważne jest też to, w jaki sposób się sprzedaje w pewien sposób to, co chce się robić. Może nie mówię, sprzedaje, to jakbyśmy oszukiwali może, ale nie chodzi o oszukiwanie, to chodzi o to, co my tak naprawdę chcemy zrobić, bo czasem sposób komunikacji jest bardzo istotny tutaj. Jeśli mówimy, że my chcemy zaprojektować UX, zrobimy spotkanie, będziemy projektować UX, to może nikt nie przyjdzie na takie spotkanie, bo mówią tam, a UX, no dobra, niech tam projektujemy UX. Natomiast jeśli powiemy, że projektujemy produkt i na przykład będzie projektowanie produktu albo projektujemy funkcję, bo to jest to, co naprawdę robimy. My projektujemy produkt, my nie projektujemy UX-u. Więc wtedy to jest nagle staje się spotkaniem ważnym dla wszystkich. I to jest, co jest ważne, ja nie powiedziałbym, że Google jest tutaj jakimś idealnym miejscem, bo też są różne sytuacje i są też różne, powiedziałbym, zespoły. Czasami UX jest, powiedzmy, super, ma super pole do popisu, jest nas dużo, ale często jest tak, że czujemy się, że na przykład nie mamy dostatecznie dużo ludzi albo chcielibyśmy mieć więcej, żeby na przykład coś zrobić. Więc to nie zawsze jest tak idealnie. Natomiast to, co jest ważne, to, żeby rozumieć, że projektowanie tak naprawdę dotyczy nie tyle samego, jest jakby w pewien sposób znakiem tego, jak bardzo firma, czy dana organizacja, czy ten zespół dba o to, żeby dostarczyć produkt wysokiej jakości. Bo to jest to, co widać. To jest to, co widać na samym początku. I to jest to, z czym, powiedzmy, użytkowniki mają styk. Jeśli to jest złe, to już później algorytm, jak jest super, nie zawsze będzie to dobrze postrzegane i jeśli chcemy, dlatego też jakby ważne jest to, żeby tworzyć tak, żeby w miejscach, w których pracujemy, my jesteśmy w pewien sposób odpowiedzialni za to, za, nie tyle za samoprojektowanie, bo za projektowanie produktu powinni być odpowiedzialni wszyscy. My jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie kultury, w której to projektowanie jest rzeczywiście współdzielone i to jest wspólna odpowiedzialność, bo tak moim zdaniem to jest recepta na, powiedzmy, sukces też projektanta. To jest nie zawsze to, że on wszystko wymyślił najlepiej, czy ona wszystko wymyśliła najlepiej, tylko często jest też to, że osoba, która ważną w tej roli jest facylitacja, czyli umiejętność jakby wprowadzenia pewnej kultury pracy.
Super, dzięki. Mam tutaj takie pytania związane z etapem badawczym. Postaram się je tak zadać, żeby udało się zrobić z tego jedno pytanie, bo mamy już mało czasu tak naprawdę. Więc pytanie było od pani Anny, w jaki sposób wy badacie, może nie ty, ale może wiesz, zespół na przykład Gmaila. Co jest najistotniejsze, co sprawia trudność? Czy są jakieś narzędzia deweloperskie badające porzucone procesy, ankiety czy coś innego? I tutaj jeszcze padły też pytania o to, jak dobiera się w ogóle metody badawcze do projektu, by poznać te potrzeby użytkowników. Gdybyś mógł tak opowiedzieć trochę o tym.
Na pewno to jest jakby plan badań jest częścią procesu projektowania. To, co my robimy, to zwykle na początku robimy taki jakby plan badań, robimy też często strategię badawczą, w której myślimy o tym, jakie badania będziemy robić dzisiaj i jakie badania będziemy robić dalej za powiedzmy w perspektywie takiej dłuższej czasowej, co tak naprawdę chcemy wiedzieć. I to jest ważne, żeby ten proces badawczy, o ile naprawdę zespoły się bardzo różnią, jeśli chodzi o to, jakich stosują metody, w jaki sposób pracują, jakie stosują narzędzi. Tych narzędzi też do badań jest bardzo dużo, więc jakby no, zarówno jeśli chodzi o różnego rodzaju frameworki, jak i też same narzędzia, nie wiem, sortowanie kart, czy tam Wonderworkshop jest taką firmą, która dużo bardzo fajnych narzędzi ma, jest Hotjar, jest do różnych firm, akurat nie spotkałem się z używaniem Hotjara w Google. Natomiast też prawdopodobnie proces projektowy będzie bardzo się różnił pomiędzy takim produktem, który jest bardzo dojrzały na przykład, i powiedzmy masowego użytkownika, na przykład produktem, który jest niszowy i w pewien sposób ma wyspecjalizowanego użytkownika. to, co my robimy, to, co dla nas cloud jest ważne, to zrozumienie samego na początku, zrozumienie samych procesów, czyli zdefiniowanie takich, my to nazywamy krytycznych podróży użytkownika, nie wiem, jak to powiedzieć, critical user journeys, krytycznych ścieżek użytkownika, świetna, tak. Więc zrozumienie tego i sprioretyzowanie ścieżek użytkownika pozwala na później lepsze planowanie badań, ponieważ wtedy wiemy na przykład, że dana ścieżka jest istotna i na przykład sprawdzamy, co dalej, czego na przykład jeszcze nie wiemy na tym etapie, więc może jesteśmy w stanie też jakby sfokusować badanie wiemy wtedy, w jakim miejscu mamy sfokusować badanie, bo można to robić w sposób taki, że mamy po prostu jakąś ogólną strategię, natomiast ta ogólna strategia często jakby dosyć mocno odstaje od takiej, nie zawsze jest wystarczająco konkretna, więc co my często robimy na początku, to jest właśnie rozumienie, sama analiza procesów. I podobnie było w Philipsie, gdzie właśnie bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na analizę tak zwanych przepływów pracy, żeby zrozumieć, co się dzieje w produkcie i też zanim nawet produkt jest używany. Czyli na przykład w Philipsie my też badaliśmy to, co się dzieje z ludźmi, z różnymi aktorami, z różnymi rolami na etapie, na przykład jak pacjent przychodzi do szpitala, przywożony jest do szpitala, bo nie przychodzi. Jest przywożony do szpitala, więc jak przychodzi, co się dzieje, ponieważ to jest to, czego na przykład, nie wiem, doktor używa na wstępie, może być na przykład też, mimo że nasz produkt tego nie dotyczy, to też może wpływać na nasz produkt, więc to jest jakby ważne. Czy może wpływać na strategię produktową? Więc nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w jakiś taki konkretny i zadowalający sposób. Natomiast, ponieważ wydaje mi się, że nie ma takiej jednej odpowiedzi na to pytanie.
Ja bym to podsumowała, żeby zastanowić się, co chcemy zbadać, a dopiero później, jakby co chcemy uzyskać, a dopiero później wybrać metodę, którą będziemy badać. Wiesz co, kończy nam się czas. Na koniec zadam Ci to pytanie. Czym dla Ciebie jest UX design? Powiedz mi. Bo my tak na początku mieliśmy o tym porozmawiać, ale gdzieś tam płynnie przeszliśmy do innych w ogóle tematów. Co to jest UX design dla Marcina?
Dla mnie UX design jest projektowaniem, jest tak jak powiem, na początku mówiłem o tym, trochę zacząłem o tym mówić o tej ramie, którą jest interfejs użytkownika, czyli jest nasz produkt, przez którą ludzie zwykle starają się, używają jej do czegoś innego. To nie jest tak, że używamy ramy obrazu do tego, żeby podziwiać obraz, a nie po to, żeby podziwiać ramę. Więc tak samo, jeśli chodzi o każdy produkt, to, na czym, na, czym jest user experience, jest takim pojęciem, powiedziałbym, bardzo ogólnym i dotyczy na wszystkiego, co użytkownik czuje, gdy używa danego produktu. Dotyczy to wielu, wielu różnych emocji, które powstają, dotyczy to sfery takiej, powiedzmy, funkcjonalnej, dotyczy to, można powiedzieć, są różne często też powierzchnie, na których powierzchnia styku, tak, z daną, ale rzadko projektowanie user experience jest celem samym w sobie. Ono nie, znaczy nie jest celem samym w sobie, chyba że mam do czynienia z jakąś instalacją artystyczną, ale może też wtedy nawet też cel jest inny niż sama interakcja. Więc to jest ważne dla mnie, to, że samym celem w projektowaniu nie powinno być piękny interfejs, tylko piękne doświadczenie, czyli to, co ludzie doświadczają. Tak jak powiedziałem, świat jest złożony i jakby rolą projektanta jest nie tyle upraszczać rzeczywistość, co sprawiać, żeby ta cudowna złożoność stała się znajoma i swojska, zrozumiała, ale niekoniecznie uproszczona, bo nie możemy upraszczać. Czasami upraszczanie jest w pewien sposób niszczeniem i jest niszczeniem i ograniczeniem. Natomiast my nie robimy, nie projektujemy projektu, nigdy nie projektujemy dla idiotów. Zawsze projektujemy dla ludzi i ludzie mają bardzo bogate doświadczenia. I nawet często nawet proste doświadczenia i proste produkty mogą sprawić, że ludzie na chwilę się uśmiechną i to jest już wartość sama w sobie.
Super, bardzo ładnie powiedziane. Dziękuję Ci bardzo. Ładnie zakończyliśmy tę rozmowę. Ja chciałam tak podziękować Tobie przede wszystkim za to, że zgodziłeś się na udział w naszym webinarze, że odpowiadałeś na pytania. Chciałam bardzo podziękować naszym widzom, którzy tutaj byli z nami, a także tym, którzy będą nas oglądać, jak nagranie pojawi się w różnych, czy słuchać w różnych portalach. Dziękuję za pytania, które zadawaliście. No i nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na kolejne webinary, które się również będą odbywać w strefie designu Uniwersytetu SWPS. I życzyć wszystkim dobrego dnia.
Dziękuję bardzo za świetne prowadzenie i niestety nie jestem w stanie zobaczyć wszystkich tych, którzy tutaj byli z nami, ale bardzo fajne doświadczenie. Dziękuję Ci za stworzenie tej fajnej atmosfery i za zaproszenie.